Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider.
Witaj serdecznie. Dzisiaj 21 sierpnia, kiedy nagrywam kolejny odcinek podcastu Angażujący Lider, ponieważ 31 sierpnia po raz drugi spotykamy się na YouTube, na Facebooku w takim webinarze 17.45. Serdecznie wszystkich zapraszam na naszą stronę kontrakt OSH, na naszą stronę robertzych.pl. Tam można zapisywać się właśnie na webinar. Będzie to webinar, debata na temat budowania współpracy w zespole i również uczenia zastępców. To, jak ważne jest dzisiaj w okresie zmian, w okresie wyzwań, jak istotny jest aspekt właśnie posiadania zastępców, prawych rąk w naszych zespołach. Jest to szczególnie istotne w okresie wyzwań. No i korzystam tutaj, słuchajcie, z, tak jak poprzedni odcinek z historii Ernesta Shackletona. No Shackleton jako lider ponad 100 lat temu, kiedy prowadził zespół, już wtedy wiedział, że musi otoczyć się ludźmi, którzy czasem mają większą wiedzę niż on, potrafią w inny sposób rozwiązywać pewne problemy natury projektowej, natury biznesowej. Miał taką umiejętność otaczania się, można powiedzieć, ludźmi lepszymi od siebie, lepszymi pod kątem kompetencji, pod kątem pewnych talentów. Kilka osób chciałem dzisiaj przedstawić i oczywiście tutaj zakończę jakimś krótkim quizem. Pierwszy, jego zastępca Frank Wild, nawet można powiedzieć więcej, bo jest to John Robert Francis Wild, czyli w skrócie Frank Wild. Shackleton zabiera kilku doświadczonych polarników. Jest to wyprawa, której celem będzie trawers Antarktydy. Przede wszystkim Franka Wilda. Ten brytyjski marynarz, podróżnik i odkrywca od 16 roku życia zaciąga się do marynarki handlowej, gdzie stopniowo awansuje do stopnia drugiego oficera. W 1900 roku w wieku 26 lat trafia do Royal Navy, gdzie służy jako marynarz. Bierze udział w ekspedycji antarktycznej Discovery pod dowództwem słynnego Roberta Falcona Scotta, bo przecież Falcon Scott doszedł jako drugi po Roaldzie Amundsenie na biegun południowy, czym również wsławił się w arkanach historii, ale też stracił życie. No, ta słynna wyprawa Scotta kończy się tragicznie. W trakcie wyprawy Discovery zostaje zauważony Frank Wild przez właśnie naszego bohatera, czyli Shackletona, który proponuje mu uczestnictwo w wyprawie polarnej Nimrod, którą zorganizuje za kilka lat. W tej wyprawie Wild na zawsze zapamiętuje, kiedy przymierają z głodu, chorują na szkorbut. No, dzisiaj w okresie pandemii mamy, prawda, wyzwania związane ze zdrowiem, zadbaniem o swoje ciało. W tamtym czasie panowie również o to walczyli. Shackleton oddaje mu ostatnią porcję swojego pożywienia i zostaje zapamiętany jako lider, który potrafi się podzielić, jak to Simon Sinek pisze, liderzy jedzą na końcu, wtedy odejmuje sobie to pożywienie i właśnie daje je Wildowi, czym zaskarbia sobie jego taką dozgonną wdzięczność, lojalność i mocne zaangażowanie. W 1913 roku Shackleton oferuje Wildowi pozycję swojego zastępcy. To jest trzecia wyprawa, kiedy panowie wspólnie płyną. W wyprawie transantarktycznej znajduje się wszystko, co potrzeba ze strony Wilda. Lojalność, optymizm, uczciwość, siła i doświadczenie. To charakteryzuje tego oto marynarza. Tom Crean, druga prawa ręka, czyli Frank White, pierwsza. Zobaczcie, tutaj kierując takim zespołem 28-osobowym, Shackleton stara się, żeby każda drużyna miała swojego lidera, żeby też ci liderzy byli bardzo zaangażowani, zmotywowani. Tom Crean, kolejna ważna postać w ekspedycji Shackletona, irlandzki podróżnik, marynarz i badacz polarny, który jako 15-latek, wyobraźcie sobie, opuszcza dom, zaciąga się do Royal Navy i przez kolejne 8 lat podróżuje po świecie jako żołnierz tejże floty. Jest między innymi w Nowej Zelandii, gdzie w roku 1901 spotyka się z Robertem Falconem Scottem, oficerem Royal Navy i dowódcą wyprawy polarnej wspomnianej Discovery. Przyłącza się do niej jako wolontariusz, później kontynuuje swoją służbę w marynarce wojennej aż do roku 1910, kiedy to bierze udział w drugiej wyprawie na Antarktydę w ekspedycji Terra Nova. Właśnie Terra Nova, czyli Nowa Ziemia, Ziemia nieodkryta. Ponownie pod dowództwem kapitana Scotta po tej wyprawie Crean zostaje odznaczony przez króla Jerzego V medalem za heroizm i awansuje na stopień starszego bosmana za to, że wyobraźcie sobie, na swoich plecach przez 18 godzin w pojedynkę przechodzi 56 kilometrów po lodowcu szelfowym Rossa po to, żeby wezwać pomoc dla Edwarda Evansa, jednego ze swoich towarzyszy, który po prostu zasłabł i cierpiał z takiego wycieńczenia organizmu. Chociaż Crean jest marynarzem na wyprawach Scotta, to Shackleton widzi w nim duży potencjał i czyni właśnie go drugim oficerem w czasie wyprawy transantarktycznej Endurance. Wyprawy, do której pragnę Was zachęcić, zaciekawić, ponieważ o niej też będziemy 31 sierpnia opowiadać w trakcie debaty. Czyli mamy Franka Wilda, mamy Toma Creana i Frank Worsley, czyli dwóch Franków i Tom. Frank Worsley, dlaczego Worsley? Shackleton potrzebuje dobrego nawigatora, dlatego że Antarktydę otacza pak lodowy. Są to góry lodowe, które po prostu stale się przemieszczają i potrzebne są wysokie kompetencje. Dlatego wybiera Worsleya, Nowozelandczyka, marynarza, nawigatora, który pływa na wodach Pacyfiku pod banderą nowozelandzkiej poczty. Wyobraźcie sobie, poczty, i ceniony jest za umiejętność bezbłędnego odnajdywania nawet najmniejszych odległych wysepek. Dowcipny, lubi towarzystwo i po prostu dobrze się z nim przebywa, ma poczucie humoru. Według Worsleya, jak zresztą zaciąga się do tej wyprawy, opowiada, że śpiąc w jednym z londyńskich hoteli, śni mu się, że żegluje ulicą Burlington Street w Londynie, mija góry lodowe. Rano podchodzi właśnie na tą ulicę Burlington Street i widzi tablicę Królewska Ekspedycja Transantarktyczna, wchodzi i wyobraźcie sobie, dostaje pracę. Czyli panowie spotykają się w pewnym sensie przypadkiem, a może nie przypadkiem, może jest to łód szczęścia czy właśnie losu. Leonard Hassey, czwarty ważny członek wyprawy. Shackleton prowadzi rekrutację załogi, poszukuje pozytywnych, szczęśliwych, optymistycznych członków projektu. Meteorologowi wyprawy, właśnie Leonardowi Hasseyowi, patrzy na niego, widzi lojalnie, mówi takie zdanie: lojalność łatwiej przychodzi osobie pozytywnej, wesołej, niż komuś o srogich rysach. Hassey rzeczywiście jest absolwentem Uniwersytetu w Londynie z tytułem w dziedzinie psychologii, antropologii, meteorologii. Ma 3, wyobraźcie sobie, fakultety ukończone i w 1913 roku rozpoczyna pracę w wykopaliskach w Sudanie, gdzie czyta informacje o organizowanej ekspedycji Shackleton, kiedy go rekrutuje, przechadza się po pokoju i zdaje się, że go nie słucha. W końcu przystaje i mówi: dasz radę, Hassey, wezmę cię. Później Shackleton powiedział mu, dlaczego go wybrał: pomyślałem, że wzbudzasz pozytywne emocje, że wzbudzasz wesołość. Rzeczywiście Hassey będzie dobrym duchem załogi i wspaniale również wprowadzi zespół w dobry nastrój, ponieważ ma unikalną umiejętność grania na banjo. Alexander McLean, kolejny członek wyprawy, taki można powiedzieć lider w tych, no 28 osób, więc mamy kilku liderów, te prawe ręce Shackletona. Podobnie jak w przypadku pozostałych, Shackleton, biorąc go do projektu, stosuje pewną metodę. Wyobraźcie sobie, ta metoda to są rozmowy, prawda? Długo rozmawia, nie kupuje kota w worku, chociaż mu się jeden taki przypadek zdarzy. Natomiast, no właśnie, McLean będzie chirurgiem. Brytyjczyk urodzony w Indiach, studiuje medycynę w Londynie i na Uniwersytecie Victoria w Manchesterze. Krótko po ukończeniu studiów zgłasza się do udziału w ekspedycji. No po prostu uczelnie też dotowały wyprawy, dzięki temu Shackleton mógł zebrać potrzebne pieniądze. Shackleton pyta McLeana, czy ma poważną wadę wzroku, gdyż na rozmowie rekrutacyjnej ma okulary, nosi okulary, a przecież wiemy, że kiedy zapada noc polarna, kiedy trzeba będzie prowadzić zabiegi, prawda, o zmroku, no to ta wada wzroku może być kłopotem. Natomiast McLean szybko odpowiada, niektóre mądre twarze wyglądają głupio bez okularów. Shackleton bez namysłu przyjmuje go, zaczynają się obaj śmiać. Oznacza to, że McLean ma poczucie humoru. Wiemy, jak ważne jest właśnie dzisiaj w pandemii poczucie humoru, jak ważne jest to, żebyśmy potrafili pozytywnie myśleć, dbając oczywiście o zdrowie, jednak nie tracili ducha. Co ciekawe, według relacji McLeana, kiedy ten przygotowywał się do rozmowy rekrutacyjnej, zamierzał zdjąć okulary przed interwiu z tak znaną osobą, ale w ferworze walki i w emocjach po prostu zapomniał i miał je na swoim nosie. George Marston, bardzo ważna osoba, chociaż tutaj w annałach historii niewiele o niej możemy przeczytać. Shackleton wkłada w pracę całe serce i to też poszukuje ludzi, którzy są zaangażowani, szuka zaangażowanych. Do takiej grupy należy Marston. Wyobraźcie sobie, on jest malarzem, czyli jeśli temperatura na Antarktydzie spadnie do minus 40-50 stopni, to po prostu klisze nie będą w stanie rejestrować zapisów i wtedy Marston będzie malował. Jest sprawdzonym polarnikiem, bo był z Shackletonem na Nimrodzie, czyli też dobiera osobę już sobie znaną i wykazuje się taką determinacją, systematyczność, determinacja i wysiłek, aby z jednego miejsca przejść na drugie, czyli ma taką siłę ducha. Przygotowuje się wówczas i drukuje, wyobraźcie sobie, na prasie drukarskiej ilustrację do książki Aurora Australis, napisanej i wydrukowanej w chacie, w której załoga zimowała na Antarktydzie. Jest to jedyna, jak do tej pory, napisana w trakcie nocy polarnej i wydana, napisana i wydana książka na kontynencie Antarktyda. Może ktoś z was, kiedy będziecie tam blisko, spróbuje powtórzyć ich sukces. I słuchajcie, Frank Harley. No, niesamowity chłopak. Tuż przed wyprawą uwagę Shackletona przykuwa jeszcze jeden utalentowany człowiek. Shackleton udaje się do kina, aby obejrzeć film z wyprawy z 1912 roku, australijskiego polarnika Mawsona. Ten film zatytułowany The Home of Blizzard, film nakręcony właśnie przez Franka Harleya na zlecenie Mawsona. Harley rodzi się jako trzecie dziecko z pięciu, czyli no taka większa rodzina w Glebe, obecnie dzielnica Sydney. Ucieka z domu, czyli no taki charakter, w wieku 14 lat do pracy w dokach w Sydney. Gdy ma lat 17, kupuje swój pierwszy aparat fotograficzny Kodak Box Bowerit. No, w wieku 23 lat, w 1908 roku, dowiaduje się, że właśnie Douglas Mawson planuje ekspedycję na Antarktydę. Henry Mallard, znany fotograf, rekomenduje Harleya, czyli kolega starszy po fachu, daje mu rekomendację na stanowisko oficjalnego fotografa wyprawy zespołu Australian Antarctic Expedition. Ekspedycja badawcza trwa w 14 roku. Shackleton od razu widzi, jak wartościowa może być praca, którą wykonuje Harley. Widzi filmy, widzi zdjęcia i podejmuje decyzję o zatrudnieniu Harleya, ale uwaga, słuchajcie, nie spotyka się z nim osobiście, co oczywiście będzie miało duże konsekwencje później w trakcie kolejnych miesięcy, kolejnych etapów projektu. No, po prostu okaże się, że Harley jest bardzo trudnym charakterem, trudną osobą, takim nieformalnym liderem i no, tu będzie potrzebna pewna strategia trzymania Harley'a blisko siebie. Ważna strategia, kiedy ja poznawałem tę historię, też uczyłem się od Shackletona, nie jest to łatwa strategia, bo oznacza, że nawet jeśli kogoś mniej lubisz, to warto z taką osobą pracować blisko, warto ją mieć przy sobie, no bo po prostu możesz no, wpływać na nią. Teraz patrząc na całą załogę, słuchajcie, tego projektu, która liczy 27 osób plus oczywiście 28 jest Shackleton, ta załoga składa się z takich trzech grup wtedy społecznych, prawda? Marynarze, którzy no, będą wykonywali prace fizyczne, część z marynarzy nie potrafi pisać, naukowcy bardzo wykształceni, czasem właśnie 2-3 fakultety, no i oficerowie wojskowi, którzy są przygotowani, przyzwyczajeni do pewnego porządku, systematycznej pracy, ale są również w kaście jednak tej wyższej, prawda? W tamtych czasach to społeczeństwo jest mocno podzielone. My tych podziałów oczywiście takich dzisiaj nie widzimy, ale można powiedzieć, że jedni z nas mają większe doświadczenie w niektórych projektach, inni mniejsze i to też może być elementem przynależności, pewna wiedza przynależności do zespołu. Czyli wracając, ta kastowość będzie, słuchajcie, oznaczała pewne wyzwanie. Tym wyzwaniem będzie taki aspekt, no jak pogodzić, prawda, naukowców, oficerów, a jednocześnie marynarzy w trudnym projekcie, kiedy wszystko będzie działo się dobrze, oni znają swoje role, ale jeśli tylko pojawią się kłopoty, trudności, no to będzie to wymagało silnego przywództwa ze strony Shackletona. Shackleton kupuje od norweskiego magnata Larsa Christiansena trójmasztową barkentynę. Statek budowany do przewozu na Arktykę myśliwych polujących na niedźwiedzie polarne, dostosowany do ekstremalnie trudnych warunków. Po prostu Christiansen natrafia na problem, ma kłopot ze swoim belgijskim wspólnikiem, popada w tarapaty finansowe i za 1/10 ceny, 11 600 000 funtów, kupuje właśnie tą barkentynę, ale oczywiście to jest cena promocyjna, no bo Christiansen jest w pewnym sensie w kłopocie, jest taki dociśnięty. Statek nazywa się Polaris, ale Shackleton zmienia nazwę na Endurance. Część załogi jest temu przeciwna w imię motta Fortitudine Vincimus, z wytrwałością zwyciężamy. Jest to jeden z najbardziej wytrzymałych drewnianych statków, jakie kiedykolwiek zostały zbudowane i kiedy już wszystko jest gotowe, gotowa jest wyprawa, wybucha pierwsza wojna światowa. Shackleton stawia statek i załogę do dyspozycji admiralicji. I tutaj moje pytanie quizowe. Może wiecie, do kogo skierował swoją prośbę, pytając, czy mogą kontynuować projekt, czy raczej zostaną skierowani do działań wojennych. Kto był decydentem w tamtym okresie, liderem, który podjął decyzję, czy Endurance może płynąć na Antarktydę, czy jednak będzie potrzebna w pracy handlowej chociażby, czy wsparcia wojskowego dla sił marynarki wojennej. Więc moje pytanie, powtarzam, brzmi, napiszcie do mnie robert.zych@kontraktosh.pl albo po prostu podcaście, czy na moim fanpage'u robert.zych. Napiszcie, kto był liderem, który wydał decyzję administracyjną, czy Shackleton ze swoim statkiem może popłynąć na Antarktydę. Przypominam, 31 sierpnia spotykamy się na webinarze, debata na temat prawych rąk, jak te prawe ręce, zastępcy są ważni w naszych zespołach. Będzie mi szczególnie miło Was gościć i widzieć. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Robert Zych, pozdrawiam serdecznie. Hej!